Myśl po polsku. Firmy rodzinne.
Marcin Jagiełowicz. Zapraszam na kolejny podcast Myśl po polsku. Dziś gość wyjątkowy, specjalista od snu, ale na pewno nie będzie sennie, bo mój gość przytoczy elektryzujące fakty. Okazuje się, że przeciętny człowiek spędza pod kołdrą 30 lat. A to mocny argument, by zainwestować w jakość naszego odpoczynku. Będą też wątki na pierwszy rzut oka nieco ekscentryczne. Dowiemy się, o czym marzą japońskie gospodynie domowe. Zapraszam. Ze mną dzisiaj pani Joanna Byrt, współwłaścicielka firmy MCAP 1926 i przedstawicielka czwartej generacji już w firmie.
To prawda, dzień dobry.
1926, no właśnie, rodzinna manufaktura z Poznania powstała, jak wskazuje nazwa, w pierwszej połowie XX wieku. Jaka jest ta historia państwa firmy?
Firma powstała tuż po wojnie, kilka lat po wojnie, w 1926 roku. Założyciele, Alfons i Maria, właściwie Marianna Mielcarek, pobrali się kilka lat wcześniej. Były to czasy trudne, powojenne, trudne także gospodarczo i oni poszukiwali pomysłu na biznes. Co by mogło być takiego, co byłoby potrzebne w każdym domu i zawsze. I tutaj wybór padł na pościele i kołdry. Nie bez znaczenia była tutaj też pasja założycielki do szlachetnych tkanin. Maria pasjami kolekcjonowała kupony materiałów, trzymała je w takim specjalnym pomieszczeniu za sypialnią. To było jej królestwo, ekskluzywne adamaszki, jedwabie batysty, atłasy. To była jej ogromna pasja. Alfons Mielcarek, wówczas zarządca majątku wielkopolskiego hrabiego Turno, założył manufakturę MCAP na jej cześć. Także manufaktura MCAP jest de facto kobietą i została założona z inicjatywy kobiety. A pamiętamy, że to dopiero kobiety odzyskały prawo do istnienia tutaj w świecie polityczno-gospodarczym w 1918 roku. Także na tamte czasy to było coś.
No właśnie, to jest taka firma z duszą. Sama pani mówi, że powstała z pasji. Prababci, babci?
Nie do końca, ponieważ jest to założyciele są pradziadkami mojego męża. Ja jestem w tę rodzinę tak zwanie wrzeniona, jeżeli tak można kolokwialnie powiedzieć. I nie od początku się tym zajmowałam.
Kiedy pani weszła do firmy? Skąd też taka decyzja? No bo rozumiem, że jak się pani wrzeniła w rodzinę, to nie było wcale jeszcze powiedziane, że musi być pani częścią firmy, prawda?
Oczywiście. I tutaj przychodzą mi do głowy dwa słowa klucze powiązane z moją motywacją do zaangażowania, mianowicie fascynacja i misja. I teraz już rozwijam ze słowa klucze. Otóż zawsze zastanawiało mnie, dlaczego mi się tak dobrze śpi. Nasza rodzina jest w Poznaniu, bo nasza rodzina funkcjonuje trochę w Warszawie, trochę w Poznaniu. Jak się spotykamy, no to większość rodziny jest jednak w Poznaniu. I się zastanawiam, co tam jest takiego, czy to wielkopolskie powietrze, co takiego sprawia, że mi się tam rewelacyjnie śpi. W czym okazało się, że wszyscy, absolutnie wszyscy w tej rodzinie śpią pod kołdrami puchowymi z MCAP-u. I proszę mi uwierzyć, że ten, kto raz spał pod kołdrą puchową, ten nie chce już spać pod niczym innym. Także to była taka moja pierwsza fascynacja. I od tego czasu oczywiście w mojej rodzinie również wszyscy śpią pod puchowymi kołdrami. Ja jestem z kolei warszawianką od pokoleń i u mnie nigdy tego tematu nie było. Takiego komfortu snu, co jest o tyle dziwne, że przecież śpimy 30 lat. 30 lat życia de facto śpimy. Ostatnio mBank zrobił takie badanie, z którego wyszło, że Polacy spędzają w samochodzie 3 lata. 3 lata versus 30 lat. No i pytanie, na co jest położony tak zwany akcent inwestycyjny? To już musimy sobie sami odpowiedzieć na to pytanie. Także to była ta fascynacja i misja. Mnie bardzo zależy na tym, aby wszystkie produkty, które kupuję, żeby one były wysokiej jakości, żeby mi służyły jak najdłużej. Nie chcę, żeby to zabrzmiało jak taki wyświechtany slogan marketingowy, ale naprawdę jest mi bliski dobrostan planety. Nie chcę kupować, wyrzucać, nie chcę zasilać, nie chcę, żeby moje rzeczy, z których korzystam, zasilały góry śmieci, wyspy śmieci.
No państwo promują swoją pościel tym, że ona jest jedna na całe życie, prawda?
Tak, dokładnie tak. I tak de facto jest. Zaraz podam przykład. Ale zrobiłam sobie takie ćwiczenie, oczywiście przy pewnych założeniach. Otóż zakładając, że 15% ludzi na planecie, na Ziemi korzysta z kołdry, znaczy przykrywa się kołdrą. Uważam, że to jest niedoszacowane, ale niech będzie, że 15% ludzi śpi pod kołdrą. Reszta, nie wiem, pod prześcieradłem, no to kulturowo to jest uwarunkowane, czy bez, czy pod kocem. I mniej więcej taka średniej jakości kołdra starcza im co 5 lat, więc wymieniają tą kołdrę co 5 lat. I przy założeniu, że w 1 m² mieści się 20 kołder, sprawdzałam, to co roku z takich odpadów tekstylnych, dużych kołder, moglibyśmy usypać 15 pałaców kultury. Dlatego ja mówię nie, ja nie chcę. Ja sobie postawiłam kiedyś za punkt honoru, że będę zarabiać pieniądze, ale w sposób etyczny. I że chciałabym się zaangażować w coś, co no, będzie miało znaczenie i przyczyni się ku dobrostanowi planety. I teraz przykład. Moi teściowie w 1973 roku otrzymali zestaw kołder. My zawsze mamy kołdry ciepłe, kołdry na lato, więc zestaw kołder na prezencie ślubnym od syna założycieli, od Edwarda Mielcarka. Co się okazuje? 50 lat później, w tym roku obchodzili Złote Gody, nadal śpią pod tymi kołdrami. Także są to kołdry, można z całym przekonaniem mogę powiedzieć, że przy oczywiście odpowiednim dbaniu o nie, o czym też piszemy na naszej stronie, są to kołdry na całe życie.
To gdzie jest ten magiczny dodatek, jakaś magiczna receptura tych kołder, na czym to polega? Jak państwo je produkują? Bo rozumiem, że to nie jest jakaś taka produkcja masowa, że to wjeżdża na jakimś takim wyciągniku do wielkiej fabryki. To nie jest zupełnie. Wszystko ręczna robota.
Tak, jest to rzemieślnicza praca. Opieramy się na przedwojennych technikach, które są bardzo pracochłonne. W szywaniu w każdą krawędź specjalnej taśmy napełniamy kołdry ręcznie. Dbamy osobiście o jakość surowców, czyli od nici przez materiał, oczywiście ten poszyciowy, po sam puch. Więc o wszystko dbamy. Kupujemy tylko u naszych zaufanych dostawców. Dbamy też o to, żeby te łańcuchy dostaw były krótkie. Tutaj w ramach tego właśnie ekologicznego podejścia do pracy. I to jest ta ręczna praca według naszych starych, sprawdzonych technik.
A jak wyglądają u Państwa relacje między różnymi generacjami? Bo rozumiem, że są też osoby starsze w firmie,
tak,
które może mają inne podejście do pewnych tematów. Ile jest siły tradycji w tym wszystkim? Ile jakiejś innowacyjności? Jak Pani się w tym wszystkim odnajduje? Jak od strony relacji wygląda firma M-Camp?
Muszę powiedzieć, że chyba mam szczęście, bo generalnie ta rodzina, ona to nie jest rodzina, która dobrze wygląda tylko na zdjęciu, tylko to jest rodzina, która ma dla siebie dużo serdeczności, otwartości, jest siebie ciekawa. Także my generalnie, jak się spotykamy, to w ogóle nie rozmawiamy o firmie, raczej staramy się czerpać przyjemność z obcowania ze sobą. Jeżeli mamy już sprawę biznesową, to zawsze się umawiamy konkretnie, że dzisiaj będziemy rozmawiać o tym i o tym. I myślę, że taką tajemnicą czy sukcesem naszej współpracy jest pewna otwartość na nowe, czyli tego pokolenia Silver. Mam nadzieję, że się wujek i ciocia nie obrażą, ale Silversów na milenialsów, czyli na mnie i odwrotnie. Ja mam też dużo jakby zrozumienia, że jest to trudne w ogóle do pojęcia, te wszystkie social media, SEO, SEMy, wszystkie te wyrażenia na S, jak to tak naprawdę działa dla nich. Więc tutaj jest dużo otwartości z obu stron i myślę też, że zaufania i że to jest ten klucz.
I że jakaś synergia się z tego rodzi ostatecznie.
Tak, wujek Eugeniusz, zwany również wujkiem Dzinasem, jest duszą i mózgiem operacyjnym manufaktury. I on odpowiada za dostawców, za kontakty, między innymi oczywiście, co jest bardzo istotne z naszego punktu widzenia. Ja jako specjalista, ekspert do spraw komunikacji, który się wywodzi ze szwajcarskiej korporacji dóbr luksusowych, z kolei wniosłam pewną taką świeżość komunikacyjną. No wiadomo, wiedzę też, jak to się robi w digitalu, szeroko rozumianym. Także myślę, że tu się fantastycznie uzupełniamy.
A widzi pani już jakieś kolejne rosnące pokolenie, które przejmie tutaj pałeczkę?
Chciałam powiedzieć, że moja trzyletnia córka Róża, ale myślę, że czas pokaże.
Na czym polega właśnie ten fenomen polskiej gęsi, tak chyba można powiedzieć, bo państwo nie tylko sprzedają w Polsce, też wysyłają za granicę te pościele. Gdzie przede wszystkim trafiają państwa produkty? No i właśnie, może czy to jest jakiś fenomen konkretnie wielkopolski? Na czym to polega?
Muszę powiedzieć, że to jest chyba takie nasze dobro narodowe. To jest fenomen wielkopolski, bo cały czas są czysto ekologicznie tereny, te gęsi są w sposób etyczny hodowane. Mazurskie gęsi również są znane na całym świecie. Mamy takie dwa regiony, z których ten puch jest pozyskiwany. Muszę powiedzieć, że Japonia szaleje na punkcie polskiego puchu. I kiedyś właśnie mówiło się, że co druga japońska gospodyni domowa marzy o polskiej kołdrze puchowej. Nie wiem, na ile to jest prawda, ale chcę wierzyć, że tak jest. I faktycznie też dane eksportowe pokazują, że faktycznie jest znaczny eksport do Japonii. Stany też są bardzo coraz częściej zachwycone polskim puchem. A to też dlatego, że bardzo trudno jest go zastąpić czymś innym, czymś syntetycznym, co ma podobne właściwości. Pamiętajmy, że puch ma właściwości termoregulacyjne. On izoluje nie tylko przed zimnem, ale też przed gorącem. Powoduje, że ciało oddycha, jest bardzo miękki. Jest ogromna różnica między poduszką, która w środku ma nawet tak zwany puch syntetyczny, to są takie kłębuszki z poliestru, a poduszką w środku z puchem. No, różnica jest ogromna. Zupełnie inaczej się na tym śpi, inaczej oddycha, tu nie oddycha skóra i ciało, inaczej się regenerujemy, tam temperatura nie jest w stanie się obniżyć, a pamiętajmy, że aby został zainicjowany taki zdrowy sen, to temperatura ciała człowieka musi spaść około 1,5 stopnia Celsjusza, a syntetyczna pościel tego nam nie da. Także myślę, że Japończycy wiedzieli, oni chyba zawsze cenili swój komfort i taki powrót jednak do natury. Myślę, że to jest to. My eksportujemy do wielu krajów. Ostatnio nawet jak byłam w MKP-ie, to już stały uszykowane kołdry, które jechały do Wietnamu. Także no, myślę, że mogę powiedzieć śmiało, że ludzie z całego świata śpią pod kołdrami MKP.
No i oczywiście przedstawiciele firmy MKP również.
Oczywiście, cała rodzina, jak najbardziej. U mnie teraz też, tutaj w mojej gałęzi, tak zwanej warszawskiej, to jak najbardziej wszyscy śpimy, nawet moja trzylatka śpi, mimo że przyjęło się takie założenie, że nie, że to dla dzieci to nie puchowa, bo to ciężko uprać. No z różnych względów, prawda, takim małym dzieciom nie polecało się kołder puchowych, higienicznych. Natomiast u nas dzieci śpią pod kołdrami puchowymi i część sąsiadów z osiedla śpi pod naszymi kołdrami, już sobie nie wyobrażają. To tak jak pan mówiłam, po prostu to jest tak niesamowity komfort, że to trzeba tego spróbować.
To ja już jestem zupełnie przekonany.
Kupiłam pana już.
To jest rzeczywiście chyba coś, co w biznesie też szybko wystawia rachunek taki pozytywny. Podejście na zasadzie chcę sprzedać komuś coś, w co sam wierzę i coś, czego sam używam i do czego jestem przekonany, prawda?
Absolutnie tak. Ja zawsze wszystkie produkty, które mamy w sklepie, robię jakby pod siebie. Mnie one muszą się podobać, ja je zawsze testuję, sprawdzam, a przyznam, że jestem bardzo wymagająca.
A czy po latach jednak jakieś usprawnienia w tym procesie technologicznym też nastąpiły? Czy dzisiaj są państwo cały czas takimi tradycjonalistami? I właściwie co się konkretnie różni? To znaczy rozumiem, że państwo na rynku pościeli mają jakąś taką swoją technikę, która jest niepowtarzalna. I na czym ta niepowtarzalność polega?
Głównie na pracochłonności, właśnie na tych taśmach, na tych wszywanych ręcznie, w każdą krawędź taśmach, na tym, że my to produkujemy i szyjemy ręcznie, więc to jest zupełnie coś innego. Widzimy to, to nie robi tego maszyna, tylko robimy to my. Oczywiście jesteśmy otwarci na nowinki technologiczne, jeżeli się pojawiają nowe materiały, które oczywiście spełniają surowe normy właścicieli manufaktury MKP, no to jesteśmy na nie otwarci, na nowe, puchoszczelne, ale cały czas naturalne materiały. Natomiast pozostajemy tradycjonalistami, jeśli chodzi oczywiście o surowiec, sam surowiec, który wypełnia te kołdry. Wprowadziliśmy pościele lniane, bo to też jest bardzo naturalny produkt, który koresponduje gdzieś z naszymi kołdrami. Również ma właściwości termoregulacyjne, a więc de facto zimą grzeje, a latem chłodzi. To jest niesamowite. I len, co więcej, jest bardzo ekologiczną rośliną. On nie wymaga tyle wody, ile bawełna do uprawy. Także stąd padł ten mój wybór w pierwszej kolejności na pościel z lnu.
Życzę Państwu spełniania ciągle Państwa marzeń.
Dziękuję.
No i kolejnych, ilu to już prawie 100 lat przygody.
Dziękuję bardzo. Tak, na razie mamy 97, więc zatem musimy się szykować.
Państwo się szykują na
wielką. Musimy się na stulecie właśnie jakoś przyszykować mocno marketingowo. Ja już tam ciosam kołki jako marketingowiec na głowie tutaj rodziny. Tak, zdecydowanie trzeba wyjść z jakimś fajnym projektem.
Gratulujemy Państwa sukcesów, no i życzymy kolejnych. Dziękuję. Bardzo Pani dziękuję za spotkanie. A była z nami Joanna Byrd, współwłaścicielka firmy MCAP 1926. A to był wideokast Myśl po polsku. Marcin Jagiełowicz, do zobaczenia w kolejnych odcinkach.
Projekt dofinansowany w konkursie ministra rodziny i polityki społecznej oraz pełnomocnika rządu do spraw polityki demograficznej. Po pierwsze, rodzina.